Cześć, cześć, cześć! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Chciałam dzisiaj opowiedzieć o motankach. Motankach, czyli słowiańskich lalkach szczęścia, słowiańskich lalkach mocy, słowiańskich lalkach intencyjnych. Bo wiecie, zdałam sobie sprawę z tego, że bardzo często zapraszam na warsztaty motankowe, na swoje, natomiast chyba wciąż niewiele osób wie, na czym tak naprawdę polegają motanki. Co to w ogóle jest? No, może gdzieś tam słyszały, ale nie do końca. Więc trochę to jest w topa zapraszać na swoje warsztaty ludzi, warsztaty czegoś, o czym tak naprawdę większość nie ma zielonego pojęcia. No więc dzisiaj postanowiłam przedstawić Wam te oto piękne panie. Może niekoniecznie te, ale generalnie opowiedzieć o motankach. Słowiańskie lalki intencyjne. W ogóle dlaczego słowiańskie? Generalnie, jak spojrzymy na historię świata, to jak Ziemia długa i szeroka, ludzie tworzyli lalki. Ludzie tworzyli lalki, czyli obiekty na swój kształt i podobieństwo, które obdarzali jakąś mocą, jakąś intencją, jakimś konkretnym znaczeniem. To znaczy, że to były lalki, które były wykorzystywane w jakimś kulcie religijnym, w jakimś celu duchowym, w celu połączenia się z przodkami. Więc gdzieś w tym takim życiu duchowym lalki istniały. I podobnie było z motankami, to znaczy pierwsze gdzieś tam pierwowzory motanek, one się pojawiły jako uczestniczki kultu wielkiej bogini matki. Po prostu. Laleczki niosły w sobie albo jakieś znaczenie dziękczynne, że przenoszono właśnie takie laleczki umotane w celu podziękowania bogini za to, co dała, w celu proszenia o coś, w celu jakiejś ofiarności też. Przedstawić lalkę i złożyć hołd bogini. Więc początki były takie kultowe. I one istniały, słuchajcie, one w sensie te praktyki kultu istniały na terenie Słowiańszczyzny. To znaczy najlepiej zbadane, najlepiej opisane i najlepiej zachowane źródła dotyczące motanek, one istnieją na terenie dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, Rosji. I co więcej, na tych terenach tradycja motania lalek intencyjnych w dalszym ciągu jest żywa. Cieszy mnie to bardzo, że motanki coraz w większym zakresie gdzieś przychodzą do Polski, może na fali takiego zauroczenia jakąś kulturą ludową, ale gdzieś już tam się przybijają, bo to są naprawdę niesamowite, to jest niesamowita tradycja, to jest niesamowite narzędzie. Tak. Więc one początkowo wzięły się z takiego zakresu kultowego, z takiego celu kultowego. Natomiast później, z biegiem czasu, zostały pewnego rodzaju amuletami, pewnego rodzaju talizmanami. Amulety i talizmany niosą w sobie pewną różnicę znaczeniową. To znaczy, amulety przed czymś chronią, przed złem, przed złym okiem, przed złorzeczeniem, przed jakimś pomówieniem, generalnie przed czymś negatywnym. Talizmany wręcz przeciwnie, przyciągają coś dobrego do życia. Bogactwo, zdrowie, pomyślność, płodność, realizację marzeń, dążenie do celu i dotarcie do tego celu. Tak więc z jednej strony pojawiły się znaczenia takie jako talizman, z drugiej strony jako amulet. No, a później już w wyniku jakiejś takiej też kultury popularnej zostały nazwane po prostu laleczkami szczęścia. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo mocno spłaszczone znaczenie i to nie do końca o to chodzi. Tylko właśnie chodzi o intencje, o której zaraz jeszcze Wam powiem. Generalnie motaniem lalek intencyjnych zajmowały się na Słowiańszczyźnie kobiety. Prawdopodobnie brało się to właśnie z kultu bogini matki i z dopuszczenia jakiegoś takiej bliskości kobiet do bogini kobiety. Z drugiej strony być może to się brało z takiego przekonania, że kobiety mają bardziej rozwiniętą intuicję i są bardziej osadzone w cykliczności natury, no bo jakby same żyją w cyklu pewnym, znaczy w bardzo konkretnym cyklu, ale no, po prostu mają związek z tym cyklem. Natomiast w dużej mierze chodzi też o to, że kobiety generalnie zajmowały się domostwem, zajmowały się dziećmi i w związku z tym potrzebowały sprawować jakąś ochronę i potrzebowały czegoś, co im pomoże właśnie tą opiekę nad tymi dziećmi i domem sprawować i coś, co ochroni też i domostwo, i dzieci. Stąd właśnie to zadanie motanek jako amuletów i talizmanów. No i na przykład jak dziecko się rodziło, no to pierwsze, co dostawało, no to były właśnie motanki od mamy. To były piluszniczki, to były otulaczki. To są dwie różne motanki. Przy czym też ogromna mądrość się w tym kryje, bo na przykład piluszniczka to jest taka troszkę większa lalka, no większa, wiecie, jak na rozmiary noworodka. Trochę większa lalka, która była motana przez mamę z jej ubrań, które były spodnimi ubraniami, czyli spodnia koszula, spodnia spódnica, czyli coś, co miało do czynienia przez dłuższy czas z ciałem i nasiąkło zapachem. W związku z tym, jak kobieta zamotała taką lalkę i włożyła do kołyski swojego dziecka, no to dziecko czuło zapach tej mamy. W związku z tym, że czuło zapach, no to czuło też bliskość mamy, więc szybciej się uspokajało, mniej płakało, szybciej zasypiało. Oczywiście mówiono, że jakby ubrania mamy otaczają opiekę nad dzieckiem i nie pozwalają demonom mieć dostęp do tego dziecka i zakłócać jego sen. Ale jeżeli spojrzymy z takiego naszego dzisiejszego punktu widzenia, no to wiemy też z badań, z psychologii i z badań nad ciałem, nad zachowaniem, nad behawiorystyką człowieka, że no właśnie, mając do czynienia z takim zapachem mamy, zapachem, który zna, który kojarzy z czułością, z pokarmem, no to się po prostu szybciej uspokaja. Więc to też taka mądrość. Natomiast kwestia otulaczek jeszcze też jest bardzo ciekawa, mam wspomnę. To jest drugi rodzaj motanek właśnie intencyjnych, które mama tworzyła dla dziecka. Otulaczki były takimi malutkimi laleczkami. Malutkimi i szalenie kolorowymi. I właśnie o to chodziło, żeby połączyć ze sobą gałganki, które miały ogrom kolorów w sobie. Czasami nawet nie pasujące do siebie te kolory, ale o to chodziło. O to chodziło, że one mają być bardzo wzorzyste, bardzo kolorowe, rzucać się w oczy. To były bardzo prymitywne laleczki. One były malutkie i zrobione w tak bardzo szybki, prosty sposób, bo one miały zupełnie inne zadanie. One były przez mamę wieszane na sznurku, z takim, wiecie, taki sznur tych motanek był. I ten sznur motanek był zawieszany nad kołyską. I znaczenie tych lalek było takie, że jak ktoś przyjdzie, podejdzie do kołyski, do dziecka przyjdzie, ze złym zamiarem, ze złym okiem, z jakimś złorzeczeniem, to pierwsze, na co zwróci uwagę, to będą właśnie te kolorowe motanki. Jaskrawe, wzorzyste, miały przyciągnąć wzrok i właśnie skupić na sobie to złe oko. Jak złe oko zatrzyma się na motankach, to rzuci urok na motanki. Nie na dziecko, które śpi w kołysce, tylko na motanki. Więc motanki miały właśnie taką funkcję ochronną, miały chronić dziecko przed urokiem. Dzisiaj znowuż, jak spojrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to też dostrzeżemy ogromną mądrość w wieszaniu tych kolorowych gałganków nad kołyską, no bo to są po prostu ćwiczenia chociażby sensoryczne. Dziecko, patrząc na te kolorowe, kontrastowe wzorki, kolorki, wiecie, barwy, które się mienią mu przed oczami, zaczyna ćwiczyć wzrok. No kurczę, czy to nie jest fantastyczne? No właśnie. No więc motanki były tworzone przez kobiety bardzo często z jakiejś okazji. No bo właśnie choćby okazja w związku z tym, że urodziło się dziecko, no to dla dziecka się tworzyło. Ale też na konkretne okazje, nie wiem, tak jak ślub na przykład był, no to tworzono lalki nierozłączki tak zwane. I to były lalki, to były dwie postacie, mąż, żona, które, no jak to lalki, no, jak, wiecie, no tułów, rączki. Natomiast nierozłączki były połączone wspólną ręką. Znaczy każda z tych lalek miała własną rączkę i jedną rączkę wspólną. I to też niosło w sobie takie duże przesłanie, bardzo, bardzo konkretne, które mówiło, że ej, w związku, podstawą związku, jedną z podstaw, najważniejszych właściwie, jest to, żeby ludzie się wzajemnie wspierali. Więc ta wspólna ręka to była właśnie taka wspólna podpórka, że raz ja ciebie, raz ty mnie. Więc to była nierozłączka, robiona na ślub. Były na przykład też lalki dziesięciorączki i one faktycznie, jak sama nazwa wskazuje, miały 10 rączek, te lalki. I te lalki wręczano dziewczynom w momencie, kiedy wyprowadzały się z domu, z domu rodzinnego do domu męża. I ta lalka miała być taką pomocnicą dla tej dziewczyny w ogarnianiu domowych, gospodarczych spraw. No bo jak się tak zastanowimy i trochę zapoznamy z historią, to te młode dziewczyny, jak się wprowadzały do chaty męża, to miały trochę przerąbane, bo jakby cały obowiązek utrzymania tej chaty spoczywał właśnie na ich barkach. I ona, wyprowadzając się z domu, dostawała właśnie taką lalkę z 10 rączkami, żeby ta lalka, no właśnie, była dla niej takim wsparciem, taką otuchą. Może niekoniecznie wesprze w noszeniu wiadra wody ze studni, natomiast no, dodawała takiej otuchy i dodawała takiej nadziei, dawała takiego wsparcia. Więc to była dziesięciorączka. Na okazję na przykład robiono też lalkę podróżniczkę. Jeżeli ktoś gdzieś daleko się wyprowadzał, gdzieś wyjeżdżał, raczej to były jakieś podróże zarobkowe na przykład, to robiono dla niego lalkę, do której wsadzano, czy wsypywano właściwie, odrobinę ziemi z rodzimego podwórka. I to też było takie bardzo symboliczne, że gdzieś się wyprowadzasz się na obczyznę, na obce tereny, do obcego kraju być może, i zabierasz ze sobą kawałek rodzimej ziemi. I ta lalka miała właśnie przypominać o tym, że twój dom cały czas jest z tobą i w razie czego ona ciebie też czeka. I ta lalka z powrotem przyprowadzi cię do tego domu. Pamiętajcie też o tym, że to były czasy bardzo trudnych podróży, często też niebezpiecznych. Więc to były takie lalki robione z intencją konkretną, z konkretnym przesłaniem, na okazje jakieś ważne. Natomiast istniały też lalki, które były robione i są robione absolutnie bez okazji. Jak najbardziej z intencją, ale nie na konkretne wydarzenie. Tylko wtedy, kiedy zaistniała taka potrzeba, żeby sobie taką lalkę zrobić sobie albo komuś. No i na przykład lalki, może kojarzycie ziarnuszkę. Ziarnuszkę i bogacza albo robiono. No to ziarnuszka jest taka pyzata, okrąglutka, taka tłuściutka, bo do środka jej wsypywano ziarna lub groch. I ziarnuszka miała być lalką robioną z przesłaniem obfitości, bogactwa, takiego zapewnienia sobie dobrobytu. I to też jest bardzo symboliczne, widzicie, że wsypując do środka to ziarno czy ten groch, no kto miał dawniej dostęp do ziarna? Jak ktoś miał dawniej dostęp do ziarna i mógł sobie faktycznie upiec chleb z ziarna, to był cholera niesamowicie bogaty człowiek. Więc nawet odrobinę ziarna wsypując do środka, już jakiś taki symbol wkładano w to, że niech mi się darzy, niech przychodzi do mojego życia obfitość. Więc ziarnuszkę robiono z intencją obfitości. Bogacza zresztą też, tylko do bogacza wkładano monetkę. To jest jedna z nielicznych lalek w kształcie męskim akurat, ten bogacz. Albo na przykład żadanicę. Ją też nie robiono z jakiejś konkretnej okazji. To nie, wiecie, można było oczywiście dać komuś, nie wiem, w prezencie lalkę, żądanicę. Ale generalnie robiło się ją po to, żeby wesprzeć siebie w realizowaniu jakiegoś marzenia, jakiegoś pragnienia. Czyli o czymś bardzo, bardzo, bardzo mocno marzę i wkładam intencję tegoż marzenia, realizacji tegoż marzenia w tą konkretną motankę. Ja właśnie akurat mam tutaj żadanicę. Jedną, drugą i tutaj jeszcze mam taką pamiątkową swoją żadanicę. Tak. Sprawdza się. Realizują. Więc to są takie lalki, które były robione absolutnie bez okazji, tylko w ramach jakiejś konkretnej potrzeby, z jakąś konkretną intencją. Podobnie na przykład Babę Jagę robiono, też nie na jakąś konkretną okazję. Babę Jagę to jest taka lalka, której cechą charakterystyczną jest posiadanie miotły. Każda motanka ma swoje własne cechy charakterystyczne, ale to za chwilkę jeszcze do tego wrócę. Ale Baba Jaga ma miotłę. Miotłę też związaną z gałązek, czy jakichś takich znalezionych gdzieś korzonków na zewnątrz. No i ma przypominać miotłę i być tą miotłą. No i generalnie Baba Jaga jest taką lalką, która z jednej strony łączy się z naszą wewnętrzną, mądrą częścią, która wie, co dla nas jest dobre, która wie, czego my tak naprawdę głębiej z serducha chcemy. Bo my czasem jedno robimy, a czego innego zupełnie chcemy. Więc Baba Jaga odwołuje się do tej mądrej części, która wie, czego my tak naprawdę chcemy, do czego my zostaliśmy stworzeni, do czego pragniemy dążyć, do czego chcemy dojść, co jest naszym takim, wiecie, takim wewnętrznym trzonkiem, który ma ochotę się zrealizować, a któremu nie pozwalamy bardzo często, bo zupełnie innych wyborów dokonujemy, zupełnie innego poziomu. Więc Baba Jaga odwołuje się do takiej mądrej części w nas samych, wyciąga ją na zewnątrz i absolutnie czasem bezwzględnie wymiata z naszego życia tą właśnie miotłą to, co nam już absolutnie nie służy. To, co jest sprzeczne z tym, co mamy w swoim serduchu, sprzeczne z tym, czego my tak naprawdę chcemy. Więc ta Baba Jaga tą miotłą w sposób absolutnie metaforyczny, symboliczny, no właśnie wymiata. To jest lalka, która właśnie wspiera w takim pożegnaniu się z czymś, co chcemy już dawno temu odpuścić, coś, co już nie służy, jakaś praca, która nas drenuje, ale jednak siedzimy i robimy w tej pracy, bo się czegoś boimy. Która sprzyja wpuszczeniu jakichś niesłużących nam relacji, bo też boimy się. To jest harda, twarda sztuka, która absolutnie podąża za własną wolą, taką własną wolą, którą macie w sobie, w serduchu. Więc jak ktoś potrzebuje wsparcia takiego, wiecie, w oczyszczeniu terenu, zrobienie miejsca na nowe, no to właśnie Baba Jaga wtedy przychodzi ze swoją miotłą. Inną lalką jest na przykład karmicielka, tak mi przyszła do głowy, jeżeli chodzi o cechy różne charakterystyczne, to karmicielka ma obfity biust. To jest lalka, którą robiono w intencji zdrowia, w intencji płodności, na co od razu wskazuje obfity biust, no jakby wystarczy spojrzeć, od razu przypominamy sobie swoją własną intencję, albo czyjąś intencję, bo jeżeli dostaliśmy na przykład w prezencie taką lalkę, w intencji płodności. Z tym, że ciekawe jest to, że płodność jest tutaj rozumiana nie tylko jako prokreacja, jako tworzenie nowego życia, nowego człowieka, ale również jako kreacja twórcza, jako wydawanie na świat, wypuszczenie w świat jakiegoś swojego dzieła, jakiejś sztuki teatralnej, książki, nowego obrazu. Coś, co się rodzi z nas. Tak? Nie tylko w sensie dosłownym, ale również w takim metaforycznym. Więc ta płodność, którą pokazuje karmicielka, odnosi się także do płodności twórczej. Więc każda motanka ma jakiś swój atrybut, ma jakąś swoją cechę, która przywołuje na myśl intencję, z którą ta lalka była tworzona. No bo jeżeli potrzebujemy stworzyć lalkę w jakiejś konkretnej intencji, to po konkretną lalkę sięgamy. I każda jedna rzecz, która dotyczy tej lalki, dotyczy tworzenia jej, ona właśnie tą intencję wspiera. Zarówno cechy wyglądu motanki, jakieś właśnie atrybuty tej konkretnej lalki, jak i kolory. To, po jaką tkaninę sięgniemy, żeby zrobić naszą motankę, ma niesamowite znaczenie. I często na przykład na warsztatach obserwuję, jak dziewczyny, a wiem, z jakimi intencjami pracują, bo bardzo często też rozmawiamy na warsztatach o tym i formułujemy też w poprawny sposób te intencje. I wiem, z jakimi one intencjami przychodzą, z jakimi intencjami tworzą te motanki i widzę, po jakie materiały sięgają, często nawet nie wiedząc o tym, jaka jest symbolika danego koloru. One tworzą właśnie, motają lalki i potem dopiero się okazuje, ej, ale faktycznie, sięgasz po tą tkaninę i to się odnosi do tego i do tego. Ten kolor wspiera to i to. A czasami wręcz obserwuję, jak dziewczyny właśnie wybierają z poziomu głowy absolutnie jakiś materiał, bo taki im pasuje, bo taki materiał im się podoba. A motanka na przykład z uporem maniaka absolutnie nie chce tej spódnicy założyć. I jakkolwiek by tam dziewczyna się nie starała przytroczyć tą spódnicę, to ona i tak zaraz odpada, rozwija się i absolutnie nic z tego nie wychodzi. Więc już nawet sama motanka gdzieś wybiera po drodze swoje wsparcie intencji, tak? Dokonuje wyboru. Więc znaczenie ma właśnie kolory, znaczenie mają zioła. Bo też generalnie do główki albo do ciała, też w zależności od motanki, bo one mają różne kształty, wkładane są zioła. I te zioła, one w sposób symboliczny, bo każde zioło, każda roślina ma swoją symbolikę w tradycji ludowej, one wspierają jakieś intencje. I bardzo często też właśnie proszę na warsztatach dziewczyny, żeby najpierw zaufały sobie i sięgnęły po zioło, które najbardziej im odpowiada zapachowo do tej własnej intencji. I bardzo często też się okazuje, że sięgają tak intuicyjnie po coś, co też w kulturze ludowej do tego samego się odnosi. Więc też jest taka niesamowita obserwacja, niesamowita mądrość. Ale dlaczego to jest ważne? Dlaczego ważna jest ta symbolika? Bo generalnie no, nie żyjemy w próżni, tak? I jeżeli chodzi o kolory, no to nawet gdzieś tam świadomie czy nieświadomie, mając do czynienia z określonymi kolorami, co nieco o nich wiemy. Wiemy, że nie wiem, czerwony kolor jest kolorem agresywnym, jest kolorem działania, jest kolorem takiego ognia, jakiejś takiej dominacji. Więc jak potrzebujemy wesprzeć coś, pchnąć jakiś projekt do przodu, no to właśnie czerwień. Dlatego na przykład na kolor ścian w sypialni nie wybieramy czerwonego, bo byśmy po prostu nie usnęli, bo tak bardzo by nas energia rozpierała. Zielony nam się kojarzy z witalnością, ze świeżą roślinnością, z wiosną bardzo często, tak? Więc jak jest jakiś powiew nowości, młodości, no to właśnie ten zielony kolor przychodzi na myśl. Niebieski z kolei kojarzy się z jakimś takim spokojem, chłodem z jednej strony, ale z drugiej strony z jakimś takim połączeniem ze swoją intuicją, z lepszym zasypianiem. Gdzieś tam te kolory nam jednak przychodzą do głowy, gdzieś tam to jednak kojarzymy. Natomiast jeżeli chodzi o zioła, ja nie bez powodu siedzę i wącham te motanki, bo każda z nich pachnie inaczej. Wkładając do motanki zioła z określoną intencją, utrwalamy sobie w głowie tą intencję. My sami utrwalamy w swojej własnej głowie swoją intencję. I następnym razem, jak weźmiemy sobie do ręki swoją motankę, już zrobioną, gotową i stojącą gdzieś tam w pobliżu, weźmiemy ją i powąchamy, to natychmiast przeniesiemy się do miejsca, w którym po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z tym zapachem. To może być właśnie chociażby jakieś, nie wiem, wspomnienie z dzieciństwa, to może być jakieś wspomnienie ogródka u babci, to może być wspomnienia warsztatów. Często właśnie tworzone są jakieś takie kombinacje konkretnie pod konkretną intencję. Dziewczyny tam siedzą, mieszają sobie te zioła, wzbogacają lekami eterycznymi. Więc za każdym razem jak się wącha taką motankę, to potem się przenosi do tej konkretnej intencji. I znowu w głowie pojawia się to, dobra, ta motanka ma mnie wesprzeć w tym, a ta w tamtym. I przypominamy sobie o tej naszej intencji, nie dajemy sobie o tym zapomnieć. Więc to też jest taka mądrość ludowa, że jeżeli to jest lalka intencyjna, to na bogów, no weźesz sobie, przypominaj o tej intencji. To nie tak, że sobie stworzysz, postawisz i zapomnisz. Nie, to ma cię przypominać o tym. Więc to taka ciekawa rzecz. No i jedną z najważniejszych też rzeczy w przypadku takiej symboliki motanek to jest dar, który się daje motance. I to jest coś, co mnie dziewczyny też na warsztatach często mówią, że to jest aktywacja motanki, to jest przycisk aktywacji, bo faktycznie coś w tym jest. Jak się tworzy motankę, jak już jest gotowa, to takim ostatnim punktem w programie jest podarowanie czegoś motance. Jak dajemy jej jakiś podarunek, to jakby stawiamy taką kropeczkę nad i mówimy, że przynależysz teraz do mojej intencji, masz mnie teraz wesprzeć. Daję Ci dar ze swojej strony, a Ty daj dar ze swojej strony. Ja Ci podaruję koraliki, kamyczki, nie wiem, muszelki, czy może być nawet jakaś tasiemka, wiecie, coś, co ma dla nas znaczenie, bo na przykład, nie wiem, koraliki nam odpadły z jakiegoś wisiorka, który bardzo lubiliśmy, albo tasiemka z jakiegoś urwana z rąbka sukienki, którą też bardzo lubiłyśmy nosić. Dajemy coś, co ma dla nas ogromne znaczenie, dajemy to motance, no i motanka się aktywizuje wtedy i ma nas wspierać. Ale motanka motanką, ale dla nas to też ma znaczenie. Kiedy dajemy coś, co ma dla nas ogromną wartość, ogromną w takim sensie dosyć metaforycznym, bo to może nie mieć jakiejś finansowej wartości, ale dla nas ma jakąś dużą wartość sentymentalną, wspomnieniową, jakąś wartość estetyczną, to przywiązujemy wagę do tej naszej intencji. Więc obdarzamy już ten konkretny symbol, jakim jest motanka i jej intencję, którą tę intencję w nią wkładamy, właśnie czymś, co jest dla nas ważne. Mówimy, że to, co Ty nosisz w sobie, ta intencja, ona jest dla mnie ważna. Daje Tobie coś, co ma dla mnie wartość, właśnie ta tasiemka, koralik, bo nosisz w sobie coś, co jest dla mnie ważne. I my sami sobie w swojej własnej głowie utrwalamy, że ta intencja, z którą zrobiłyśmy tą motankę, jest dla nas szalenie istotna. Lalka intencyjna słowiańska jest nazywana motanką, ale dlaczego motanka? Dlatego, że motankę się mota. Motanki się nie szyje. To jest dłuższy proces niż uszycie. To jest właśnie proces skupienia się na swojej intencji. To jest proces, który wygląda trochę jak medytacja, bo siedzimy sobie w ciszy, bo każda z Was, każda osoba może sobie zrobić taką motankę. Jesteście wtedy w ciszy, skupiacie się na swojej intencji i warstwa po warstwie, gałganek po gałganku, tkanina po tkaninie, warstwowo motacie tą lalkę. Nakładacie kolejne warstwy, trzonek, koszulka, chustka, spódnica, druga spódnica i to wszystko jest motane, tak jak motek, wiecie, motek z nićmi, nie? Jest po prostu motana ta lalka. Nie używamy ostrych narzędzi. Z jednej strony właśnie po to, żeby skupić się w całym tym procesie na manualnej pracy, na przerabianiu tej intencji i międleniu cały czas w swojej głowie, co też takiego wkładam do tej motanki. I w procesie tej medytacji motania i powstawania kolejnych warstw dochodzimy do tej motanki. Ale nie używamy nożyczek też z takich przesądów trochę ludowych, bo dawniej się uważało, że jak się na motance obetnie nici, to tak jakby się odcinało nici losu. Więc to jest takie, wiecie, że można uszkodzić albo sobie zrobić jakiś kuku, albo komuś, więc tego się nie używało. Nici losu się nie obcinało. I podobnie też nie używało się ostrych narzędzi w postaci igieł. Motanek się nie szyje. Uważano, że igłą można pokłuć motankę, pokłuć jej ducha, no i też w pewnym sensie uszkodzić intencje. W związku z tym igieł też się nie używało. Więc wszystkie materiały, które są używane do motanki, są przygotowywane wcześniej, no i ewentualnie w trakcie można sobie podrzeć w dłoniach, ale absolutnie nie używać żadnych ostrych narzędzi. Więc dlatego motanka to jest dlatego lalka intencyjna słowiańska jest nazywana motanką, bo jest motana, a nie w żaden sposób szyta. Więc takie mam dla Was ciekawostki odnośnie motanek. Jeżeli jesteście ciekawe, to macie jakieś pytania dodatkowe, to śmiało pod filmikiem w komentarzach jak najbardziej możecie zadawać komentarze, tak? I zostawiać pytania. Zapraszam Was też na artykuł na blogu, do artykułu na blogu. Teraz jest najnowszy artykuł o 5 powodach, dla których warto wykonać motankę. I tam też dużo opisuję o idei i o tym, w jaki sposób się tworzy motanki, co to w ogóle za przeżycie takie metafizyczne, ta motanka, do czego ona się odwołuje, z czym można się spotkać, motając taką motankę. Więc ja zapraszam Was na stronę juliawizowska.com.pl, tam jest dostępny ten artykuł, więc można się zapoznać. Jak pod tym artykułem zapiszecie się przez formularz, to jeszcze dodatkowo dostaniecie ode mnie materiały na swoją skrzynkę mailową o motankach. Więc też może Wam bardziej przybliżyć informacje o tym starym słowiańskim zwyczaju, starej słowiańskiej tradycji. A jeżeli chcecie zamotać motankę, to zapraszam Was serdecznie na swoje warsztaty motankowe. Najbliższe i zarazem ostatnie w tym roku będą w najbliższy wtorek w Krakowie. Specjalnie jadę do Krakowa, żeby przeprowadzić dla Was warsztaty motankowe i będziemy robić Babę Jagę. Baba Jaga to jest właśnie ta motanka, o której wcześniej wspominałam, czyli ta z miotłą, ta, która łączy się z mądrą częścią w nas, która sprzyja temu, żebyśmy żyli zgodnie ze swoimi pragnieniami, potrzebami, swoim wewnętrznym czuciem, swoją wewnętrzną mądrością, która bardzo stawia taki nacisk na pożegnanie z tym, co już nam nie służy i robi miejsce dla nowego. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam na te krakowskie warsztaty, a jak się nie załapiecie, to zapraszam na sesję 1 na 1. Też możemy popracować nad motanką w konkretnej intencji, nad konkretną motanką. A jeżeli macie jakieś pytanie, to wiecie, gdzie mnie szukać. Wszystkiego dobrego. Bardzo Wam dziękuję za udział. Mam nadzieję, że troszkę Wam rozjaśniłam, o co chodzi z motankami. No i zachęciłam do tego, żeby zgłębiać kulturę słowiańską. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pa, pa.